Kolejny dzień Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, a do naszego kraju przybywają kolejne tysiące uchodźców. Polacy wspierają ich jak tylko mogą, działają już specjalne przepisy o pomocy uchodźcom. Po krótkim czasie politycznej solidarności także w tej sprawie między opozycją a rządem znów dochodzi do politycznych przepychanek i wzajemnych oskarżeń. Między innymi o nich będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, Partia Republikańska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
A także poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
A zaczynamy od szeroko komentowanego wystąpienia szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. W sobotę podczas kongresu swojej partii mówił, że pomimo wcześniejszych ostrzeżeń o ryzyku wybuchu wojny na wschodzie, rząd zupełnie nic nie zrobił i nie przygotował kraju na napływ uchodźców. Czy takie samo zdanie ma szef Platformy w Podlaskiem, Krzysztof Truskolaski?
Szanowni państwo, oczywiście ta sytuacja, o której no, mamy od 3 tygodni, którą doświadczamy, czyli wojna w Ukrainie, agresywna napaść Rosji na Ukrainie, była sytuacją dla zwykłych Polaków nie do przewidzenia. No, wszyscy byliśmy tym zaskoczeni i wszyscy widzieliśmy, jak ci ludzie cierpią. Widzieliśmy, ile wysiłku wkładają ukraińscy żołnierze, ale również cywile, żeby swój kraj obronić przed najeźdźcą, który bezprecedensowo napadł na wolny kraj, jakim jest Ukraina. Ale z drugiej strony mamy też do czynienia z ogromnym napływem uchodźców wojennych. Ludzi, którzy porzucili wszystko. Porzucili cały swój majątek, cały swój dobytek, cały swój świat tak naprawdę, aby uciec od tej strasznej wojny, aby po prostu przeżyć. Jak wiemy, do Polski przybyło około 2 milionów uchodźców. Uchodźców wojennych. Głównie kobiet i dzieci. Również w województwie podlaskim wielu takim osobom pomagałem. Zorganizowaliśmy między innymi zbiórkę w biurze Platformy Obywatelskiej.
I kiedy wybuchła wojna, państwo było całkowicie nieprzygotowane na napływ uchodźców.
No i właśnie, panie redaktorze, nie dał mi pan dokończyć zdania, ale właśnie w tej końcówce chciałem powiedzieć, że to dzięki obywatelom, dzięki Polakom, dzięki organizacjom pozarządowym, dzięki samorządowcom udało nam się tą sytuację w miarę opanować. Udało nam się naszych gości ugościć w jak najlepszy sposób. Niestety, tak jak powiedziałem, zwykli Polacy nie wiedzieli, że ta wojna może wybuchnąć, ale wywiad amerykański dawał już sygnały 100 dni wcześniej między innymi dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja jako poseł nie miałem takich informacji, że ta agresja na Ukrainę może wybuchnąc i to jest bardzo poważne zagrożenie.
No i właśnie nic nie zrobił.
I mówimy o tych studniach. Mówimy o tych studniach, od których rząd od listopada wiedział o tym, że ta agresja najprawdopodobniej będzie i nie przygotował żadnych przepisów.
I w tym czasie było kilkadziesiąt spotkań międzynarodowych z przywódcami światowymi. Na początku lutego już zalecał rząd samorządom przygotować się na ewentualny napływ uchodźców. Skoro to za mało, to trzeba było jeszcze
zrobić. No ale panie redaktorze, a jakie rozwiązania ustawowe zostały od listopada do lutego wprowadzone, aby właśnie jak najlepiej poradzić sobie z tym problemem? Żadne. Dopiero teraz wprowadzamy rozwiązania ustawowe, aby pomóc Ukraińcom po pierwsze, a po drugie wprowadzamy ustawę o obronie ojczyzny. Ale dopiero teraz, czyli 3 miesiące za późno. I właśnie o tym czasie mówię.
Gdyby nie 3 miesiące temu trzeba było przyjąć ustawę o pomocy uchodźcom, których jeszcze w Polsce nie było.
No tak, panie redaktorze, ale jeżeli rząd wiedział, że będzie taki problem, to trzeba było się do tego przygotować. To po pierwsze. Po drugie, ja bardzo dziękuję wszystkim Polakom, którzy zaangażowali się w akcję pomocową, bo to dzięki wam ci uchodźcy mają teraz w miarę godne życie w Polsce. To dzięki państwu. To nie rząd pomógł tym ludziom, tylko ludzie dobrej woli. Do mojego biura poselskiego ludzie codziennie przynosili dziesiątki paczek z jedzeniem, dziesiątki paczek z ubraniami, dziesiątki paczek ze śpiworami, które już wyjechały do potrzebujących. Nie dość, że do Kijowa, to również do osób, które przyjechały bezpośrednio do Białegostoku.
Pomagają zwykli obywatele, a czy też pomaga Orlen i CBA?
Ponieważ
Donald Tusk zarzucił, że ośrodki Orlenu i CBA są puste.
No z tego, co słyszałem, tak. No ja nie byłem w tych ośrodkach, więc...
Ja dzisiaj dzwoniłem do hotelu do Płocka, hotel Petrochemia należący do Orlenu i tam pani powiedziała, że uchodźcy z Ukrainy są, a CBA też dementuje informacje Donalda Tuska o tym, że...
No ale jest jeszcze dziesiątki innych ośrodków rządowych, takie jak na przykład sanatoria wojskowe i tam podobno nie ma uchodźców, a gnieżdżą się za przeproszeniem na dworcach centralnym, dworcu wschodnim. Widział pan, panie redaktorze, co się dzieje na hali Torwar? Przecież to były dantejskie sceny. Niestety za tą halę odpowiadał wojewoda. Gdyby nie wolontariusze, gdyby nie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, to naprawdę skończyłoby się to źle. Zostało to opanowane. Ta współpraca jakoś idzie. Ja nie mogę narzekać, panie redaktorze, na współpracę w województwie podlaskim, bo w województwie podlaskim ta współpraca między samorządem a przedstawicielem rządu w terenie, czyli panem wojewodą, jest naprawdę dobra. Zresztą panu marszałkowi również jako samorządowcami też proponowaliśmy pewne rozwiązania, które zostały przyjęte, więc ja w województwie podlaskim nie mam zastrzeżeń. Ale jeżeli chodzi o rozwiązania ogólnopolskie, jeżeli chodzi o rozwiązania legislacyjne, jeżeli chodzi o logistykę rządu, było tego zdecydowanie za mało. Wyjazdami za granicę, panie redaktorze, tym się nie załatwia. A druga sprawa.
A czy Platforma Obywatelska złożyła jakiś projekt ustawy przez te 100 dni przed wybuchem?
Ale my nie mieliśmy tej wiedzy, panie redaktorze, my nie rządzimy. No przepraszam bardzo. Ja wiem, że 8 lat rządów Platformy, PiS rządzi już 6 rok, więc my nie mamy tej wiedzy, bo nie mamy dostępu do tajnych informacji. PiS miał tą wiedzę i miał dostęp do tajnych informacji, to po pierwsze. Ale panie redaktorze, mówi pan o tym, że pan premier Morawiecki tak licznie odwiedzał liderów innych rządów, innych premierów. Oczywiście, bardzo dobrze, ale teraz powinien rozmawiać na szczytach Rady Europejskiej o tym, aby również Unia solidarnie z Polską zaopiekowała się tymi uchodźcami z Ukrainy. Bo to jest oczywiste, że nam jako Polsce nie uda się przyjąć ponad 2 milionów uchodźców. No jest to po prostu fizycznie niemożliwe. I to nie tylko chodzi o wsparcie finansowe, chociaż też te bardzo jest ważne i na pewno na kolejnym wątku będę mówić o Krajowym Planie Odbudowy. 790
O Krajowym Planie Odbudowy jeszcze porozmawiamy, a jeżeli chodzi o ten sam zarzut, że przez 100 dni przed wybuchem wojny rząd nic nie zrobił, to zapytajmy u źródła wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Jak to wyglądało?
Panie redaktorze, szanowni państwo, drogi kolego Krzysztofie, ja rozumiem, że z punktu widzenia opozycji inaczej się postrzega. Krytykuje się totalnie wszystko, ale chcę powiedzieć, no, że cały ten wykład, który przed chwilą słyszałem, są to opowieści z mchu i paproci. Rolą polskiego państwa jest zabezpieczenie bezpieczeństwa granic, zabezpieczenie bezpieczeństwa żywności Polski, Polaków i uchodźców. Przez wiele lat, od 2015 roku, podejmowane były konkretne działania, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. I tu chcę przywołać budowę gazoportu w Świnoujściu, chcę przywołać Baltic Pipe.
Tutaj mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, tak, a jeżeli chodzi o samą pomoc uchodźcom, czy dało się przygotować jakieś ustawy w ciągu 100 dni w tym okresie przed wybuchem wojny?
Ja chcę odnieść się do wystąpienia przewodniczącego Tuska. I właśnie chcę powiedzieć, że od 2015 do 2016 roku państwo polskie podejmowało szereg działań, które ma zabezpieczyć suwerenność energetyczną, dywersyfikację dostaw czynników wodorowych, które nie będą uzależniać nas od Rosji. Takie działania zostały podjęte, te działania były trafne. Chciałbym, żeby opozycja, która rządziła przez 2 kadencje, niech się uderzy w pierś i niech powie o likwidacji Wojska Polskiego. Wojsko Polskie, gdyby w 2015 roku opozycja dalej, ówczesna koalicja rządząca, dzisiaj nie mielibyśmy praktycznie wojska, nie byłoby doktryny obronnej. I co moglibyśmy powiedzieć na tą sytuację, jaka wytworzyła się dzisiaj na wschodzie? Chcę powiedzieć,
panie ministrze, czy dało się lepiej przygotować na napływ uchodźców? Bo o tym teraz rozmawialiśmy.
Zawsze da się lepiej przygotować. Na tą chwilę zostały podjęte wszystkie działania prawne, które gwarantują nasze bezpieczeństwo, jak również nasze państwo przygotowało się na wielką pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na dzisiaj szacujemy, że ponad 2 miliony uchodźców znajduje się w granicach Rzeczypospolitej. Państwo polskie dla uchodźców, w szczególności dla dzieci, zabezpiecza możliwość oświaty, służby zdrowia i zabezpiecza podstawowe sprawy związane z opieką socjalną. Każdy, kto zgłosi do urzędu gminy przyjęcie uchodźcy, otrzyma stosowne na to środki przez 2 miesiące. Później będzie to przedłużane.
40 zł dziennie, czy to pańskim zdaniem w dobie szalejącej inflacji to wystarczająca kwota?
Proszę brać pod uwagę inną pomoc samorządów i państwa. Łącznie należy określić, że w ciągu roku nasze państwo wyłoży 20, być może 30 kilka miliardów złotych. To jest wielka pomoc. Nie korzystamy ze środków Unii Europejskiej, jak również ze środków amerykańskich. W tej chwili samo państwo polskie na swoje barki przyjęło ciężar uchodźców ponad 2 milionów ludności. Chcę przypomnieć, że od 2012-2014 roku, mówiąc o migracji z państw afrykańskich Bliskiego Wschodu, na terenie Unii Europejskiej znalazło się około 1 400 000 uchodźców. A dzisiaj same państwo polskie gości ponad 2 miliony uchodźców. Cóż więcej można zrobić? Należy jedynie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za sprawne kierowanie rządem, za przygotowywanie szeregu ustaw. Tu chcę mówić o wszystkich ustawach wspierających ekonomiczne przygotowanie. Chcę podziękować wicepremierowi, prezesowi Kaczyńskiemu za przygotowanie ustawy o obronności. Państwo polskie zdało egzamin. Natomiast chcę powiedzieć,
ten egzamin jeszcze trwa.
Panie redaktorze, ale momencik. Są sytuacje związane z obronnością polskiego państwa, o których nie należy mówić na otwartych falach eteru. Każde nasze wystąpienie jest monitorowane na wschodzie. I bardzo proszę o umiar w krytyce i nie wskazywanie miejsc czułych, o których nie powinniśmy rozmawiać. Ale chcę zapewnić Polaków, mieszkańców województwa podlaskiego, rząd zdał egzamin. Przyjęte zostały uregulowania prawne gwarantujące tą sytuację bezpieczną, tą sytuację, w której znalazło się nasze państwo, jak również uchodźcy, który w liczbie ponad 2 milionów znajduje się w naszym kraju. Należy spodziewać się, że jeszcze ta fala będzie pogłębiać się. Tu państwo zdało na 100% swoje zadanie i nie zgadzam się z jakąkolwiek krytyką, która krytyka jest jedynie polityczna. Nie jest to zasadne. Brońmy, chrońmy naszego państwa w tym kryzysie, w tym wielkim zagrożeniu bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale bezpieczeństwa środkowej Europy. Powinniśmy dalej mówić jednym głosem. Mamy bronić naszego państwa, a nie rozbijać go od wewnątrz. Jedynie w ten sposób mogę podsumować.
Wracając do tematu uchodźców, zapewne inne zdanie o pomocy dla uciekinierów mają politycy Konfederacji, w tym poseł Robert Winnicki. Ostatnio miała się odbyć konferencja prasowa, znaczy ta konferencja prasowa się odbyła, ale została zbojkotowana przez media. Mówię tutaj o konferencji pod hasłem "Tak dla pomocy, nie dla przywilejów". I tak zastanawiam się, o jakich przywilejach, jak Konfederacja mówi, czy chodzi o darmowe przejazdy autobusami, czy opłaty czesnego na niektórych uczelniach, Czy to jest w ogóle w takiej sytuacji, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie często z jedną walizką, czy mówienie o przywilejach wobec tych ludzi w ogóle jest na miejscu?
Pytanie, o jakich ludziach mówimy. Czy mówimy o ludziach, którzy rzeczywiście przyjeżdżają i są uchodźcami, są kobietami z dziećmi i tak dalej, to oczywiście pomoc należy się z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Zresztą międzynarodowe konwencje do spraw pomocy uchodźcom nas do tego zobowiązują i Polska się wywiązuje z tego ponad stan, ponad wszelkie oczekiwania i Polacy jako naród i państwo polskie. I to tak jakieś samobiczowanie się, które tutaj kolega poseł z Koalicji Obywatelskiej wygłasza, to jest zupełnie absurdalne. My robimy więcej niż Europa zrobiła dla uchodźców przez minionych wiele lat jako państwo polskie, jako naród polski. I chciałem powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że politycy czy koalicji rządzącej czy opozycji zapominają jeszcze o milionach Polaków, którzy żyją nad Wisłą, bo tylko temat uchodźczy wszystko zdominował. Ja chciałem powiedzieć tak, że nie rozumiem, dlaczego jest tak, że na przykład na studia medyczne, które w trybie zaocznym kosztują bardzo dużo, nawet ludzie płacą po kilkanaście tysięcy, po 20 000 za semestr na niektórych kierunkach, dlaczego ktoś, kto ma paszport ukraiński i żyje w Polsce od 5, 8 czy 10 lat, ma mieć za darmo, tak? Ja tego nie rozumiem. Rozumiem, pomaga.
Ale czy rozumiałby pan taką sytuację, jeżeli by na przykład u nas był konflikt zbrojny i studenci medycyny uciekali przed wojną na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie opłaty za studia są wielokrotnie wyższe i tam uczelnie by oferowały taką pomoc studentom. Czy zgodziłby się pan na to?
Tylko w Polsce mamy w tej chwili 2 miliony, ponad 2 miliony uchodźców wojennych, tych, którzy uciekli przed wojną, ale przecież to nie jest tak, że u nas nie było imigracji zarobkowej wcześniej ukraińskiej. I nie rozumiem, dlaczego państwo polskie nie rozróżnia statusu uchodźcy od tego, kto wcześniej już tutaj pracował jako imigrant zarobkowy i dlaczego ten imigrant zarobkowy ma mieć lepsze warunki niż Polak w Polsce. To jest sedno pytania.
A w jaki sposób w obliczu wojny miałby pan oceniać, kto jest migrantem zarobkowym, a kto jest uchodźcą?
No, do tego by trzeba było stworzyć odpowiednie procedury. I tutaj, jeśli mam zarzuty do rządu w jakimś obszarze, to przede wszystkim do tego, że jakby kwestia paszportu ukraińskiego w tej chwili wszystko wyjaśnia. Tymczasem nie wszyscy ci, którzy są u nas jako Ukraińcy, jako obywatele Ukrainy, są uchodźcami wojennymi, powtarzam. I to jest pierwsza rzecz.
Ale czy nie mówi pan w tym momencie o jakimś marginesie tych ludzi, którzy trafiają do nas?
Ci, którzy obecnie trafiają do nas, to są uchodźcy. Ale przecież, no nie wiem, czy pan się urodził wczoraj, że mamy od 1 do 2 milionów imigrantów zarobkowych ukraińskich w Polsce? No przecież to jest fakt, od lat znany wszystkim, tak?
No I teraz jako Konfederacja sprzeciwiacie się, żeby paszport ukraiński uprawniał do pomocy takiej szerszej?
Jesteśmy za tym, żeby pomagać realnym uchodźcom wojennym, żeby ta pomoc była dedykowana stricte do uchodźców wojennych.
Czyli sprawdzać, kiedy kto przekroczył granicę i wtedy ewentualnie kierować pomoc.
No i druga sprawa to jest cała dyskusja wokół tego tematu, który ma stanąć na obecnym posiedzeniu Sejmu, czyli tego sformułowania, które bezpośrednio, tak? Że ktoś trafił do Polski. No, taki plan, że pomoc należy się wszystkim tym, którzy trafiają niezależnie od tego, czy jakby trafili jako uchodźcy na Słowację, czy trafili do Rumunii, czy trafili do Mołdawii jako uchodźcy wojenni i że teraz Polska jakby ma być tym państwem, które wszystkich absolutnie zaprasza do siebie, bo taki jest sens zmiany tej treści ustawy, no też jest czymś, co budzi nasz sprzeciw. To znaczy 2 miliony ludzi, którzy już tutaj są, 1 milion imigrantów ekonomicznych wcześniejszych i kolejne dziesiątki tysięcy, które wjeżdżają codziennie i kolejne setki tysięcy, które miałyby trafić, to jest według wszelkich możliwych statystyk po prostu dużo więcej niż Polska jest w stanie udźwignąć.
A czy ma pan jakiś pomysł, żeby w tej dynamicznej sytuacji, cały czas się zmieniającej, wprowadzić jakieś rozwiązania, które by sprawiały, że faktycznie pomoc trafia do potrzebujących, a nie, jak pan mówi, do migrantów, którzy już dużo wcześniej na przykład przywędrowali z Ukrainy do krajów Europy Zachodniej?
No, to jest bardzo prosta sprawa. Każdy w paszporcie dostaje też pieczątkę, tak? Najprostszym rozróżnieniem jest data wjazdu i to akurat państwo polskie może monitorować, ale zwracam uwagę, że w długofalowym perspektywie konflikt, znaczy na szczęście, że Rosjanie ponoszą porażki w takim rozumieniu, że nie udało im się zająć Ukrainy, natomiast konflikt szykuje się jako konflikt długotrwały. I w związku z tym musimy zacząć rozmawiać o tym, jakie inne państwa jeszcze będą przyjmować uchodźców. No ja się dziwię, że tutaj jest taki huraganowy atak ze strony Platformy Obywatelskiej na rząd nad Wisłą. Ja też jestem w opozycji krytyczny wobec rządu, ale się dziwię, gdzie są gorzkie słowa krytyki i gdzie jest żądanie od Republiki Federalnej Niemiec, żeby ona się wreszcie jako sponsor de facto Władimira Putina, tak, żeby to właśnie Niemcy teraz i wysupłali pieniądze i przyjmowali uchodźców też. Niemcy zachowują się cały czas bardzo dwuznacznie wobec tej sytuacji.
Poseł Robert Winnicki.
Rząd powinien rozmawiać na temat tego, kto jeszcze, jakie inne państwo przyjmie uchodźców, a nie wszystkich absolutnie brać wyłącznie na polskie barki, bo my tego po prostu nie jesteśmy w stanie jako państwo obsłużyć, no finansowo też. No, to są ogromne koszty, zresztą pan wiceminister o tym mówi.
Poseł Robert Winnicki tak jakby wywołał do tablicy posła Platformy Krzysztofa Truskolaskiego. Właśnie jak to będzie z relokacją uchodźców z Polski? Czy będzie Platforma Obywatelska zabiegać na forum europejskim o to, żeby jednak część uchodźców mogła znaleźć schronienie w innych krajach?
Panie redaktorze, ja bym proponował dla pana posła z Konfederacji, aby uważniej słuchał mojej wypowiedzi, bo właśnie o tym mówiłem w swojej pierwszej wypowiedzi, że rząd polski powinien zabiegać o to, aby Unia Europejska wypracowała mechanizmy również relokacji, ale również pomocy finansowej. I z tego, co wiem, to Niemcy są również w Unii Europejskiej i są jednym z większych państw tej wspólnoty. Dlatego uważam, że wspólnie musimy jako Unia Europejska poradzić sobie z tym kryzysem. I to jest oczywiste. Tutaj w ogóle nie ma żadnych wątpliwości i przewodniczący Tusk, jako przewodniczący największej partii, Europejskiej Partii Ludowej, EPL-u, o to też walczy, ale chciałbym zauważyć, że to premier Morawiecki ma największe możliwości i to on jest szefem polskiego rządu i to on powinien wśród innych kolegów premierów o to walczyć. I tutaj będziemy rząd polski wspierać. To jest pierwsza rzecz.
A dotychczasową politykę Niemiec jak pan ocenia?
Nie no, ja oceniam generalnie negatywnie politykę Niemiec, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Te wsparcie jest zdecydowanie za małe. Wiemy, jaką potęgą gospodarczą są Niemcy, jaką są potęgą militarną, więc te wsparcie powinno być dużo, dużo większe. No my jako Polska, jeżeli chodzi o te wsparcie humanitarne, zaangażowaliśmy się maksymalnie. Niemcy niestety nie wypełnili tego zadania, więc mam nadzieję, że jeszcze się zaangażują. Mam nadzieję, że nie tylko humanitarnie, ale również jako tą pomoc w wysyłaniu broni dla Ukrainy, bo ta pomoc jest zdecydowanie za mała. Tutaj muszę akurat pochwalić polski rząd, bo zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić Ukrainie, no te wsparcie paramilitarne, tak to mogę nazwać. To jest pierwsza rzecz, panie redaktorze, ale jeszcze do pana ministra Kołakowskiego. Panie ministrze, chciałbym zauważyć, że my jako Platforma Obywatelska wspieramy rząd w tym momencie. Wspieramy rząd w ustawie o obronności, bo poparliśmy ją. Poparliśmy ją jednogłośnie, po pierwsze. Po drugie, poparliśmy ustawę o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, chociaż wiele poprawek Platformy Obywatelskiej zostało odrzuconych. No teraz wiadomo, że trzeba te poprawki wprowadzać w specustawie, ale my też za tą ustawą głosowaliśmy, bo tak, bo są takie sprawy, nad którymi trzeba wspólnie się pochylić. To jest prawda, ale ja nie o tym mówiłem. Mówiłem o tym, że po prostu wiele rzeczy było robionych za późno i to był sens mojej wypowiedzi. I mam nadzieję, że rząd będzie robił wszystko, aby tym ludziom pomóc, bo naprawdę samorządy, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim Polacy, jeszcze raz państwu chcę podziękować za tą pomoc, no robił wszystko, żeby tym ludziom uciekającym z wojny zapewnić byt w Polsce i to w miarę na dobrym poziomie. I jeszcze jedna ad vocem do pana posła Winnickiego. No, panie pośle, no, pan mówi o uchodźcach ekonomicznych z Ukrainy. Rzeczywiście wiele naszych przyjaciół z Ukrainy przyjechało przez te ostatnie lata. No ale oni muszą przecież zostać tutaj w Polsce. Oni nie wyjadą na Ukrainę. Nie ma takiej opcji, żeby oni teraz spakowali się i powiedzieli wyjeżdżam, tak? Nie, nie mogą kobiety przede wszystkim, no bo pojadą na wojnę, tak? Więc muszą też jakoś
ja
w tej Polsce,
mówiłem,
w Polsce żyć. Muszą w tej Polsce żyć i ta pomoc mówi? Też im się należy i liczę na to, że rząd polski będzie tym ludziom pomagał do czasu, kiedy będą mogli ustabilizować swoje życie.
Pytanie, czy budżet polski wytrzyma takie nagłe zwiększenie liczby ludności? Zapytam wiceministra rolnictwa, Lech Kołakowski.
Szanowni państwo, to są obowiązki polskiego państwa, to są obowiązki wobec tych, którym udzielamy pomocy, uchodźcom. Proszę o zrozumienie, kilka godzin jazdy z granic województwa podlaskiego giną ludzie, spadają rosyjskie rakiety. I apeluję, nie kłóćmy się w parlamencie, nie kłóćmy się w mediach. Dążmy do tego, abyśmy w ważnych sprawach obrony naszego państwa mówili jednym głosem. To nie chodzi o to, żeby poszczególni reprezentanci poszczególnych klubów na forach mediów różnych prezentowali swoje programy. To w tej chwili nie jest czas ku temu. Dzisiaj mamy rolą polskiego państwa, rolą rządu, jak również opozycji, mówić jednym głosem i bronić suwerenności naszego państwa. I w tym przypadku sprawa uchodźców jest sprawą kluczową. Przez media przetarła się informacja, że w Niemczech od początku konfliktu znalazło schronienie jedynie około czy ponad 200 tysięcy uchodźców, podczas gdy w naszym państwie 10-krotnie więcej. Spójrzcie państwo na potencjał gospodarczy, finansowy Niemiec, to jest 3., 4. potęga gospodarcza, militarna na świecie i nasze państwo, które nie wiem, czy mieści się w pierwszej 20. I proszę porównać zaangażowanie naszego rządu. Proszę wziąć pod uwagę dziesiątki wizyt premiera Mateusza Morawieckiego praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej i szerzej. Proszę spojrzeć na porozumienia, na rozmowy, na kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. My widzimy to z mediów, ale zapewne też są inne rozmowy, które nie muszą być upublicznione. Proszę o zrozumienie powagi sytuacji. Proszę o zrozumienie sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki i niektóre państwa. To dzięki temu, że Niemcy płacą za rosyjski gaz, tych pieniędzy finansowane są rakiety, które spadają na ukraińskie miasta i giną ludzie.
No niestety
Unia Europejska musi mówić jednym głosem.
I cała Unia Europejska tylko teraz nie może się odciąć od rosyjskiego gazu i
tak,
wszystko
ale gdyby
musi
Unia
następować
stopniowo. Gdyby Unia Europejska zobaczyła, jakie działania podejmuje polski rząd od 2016 roku, my uniezależniamy się od dostaw ze wschodu gazu, ropy naftowej, węgla, tych wodorów. Gdyby Unia Europejska poszła chociaż w części tym śladem, mogłaby podjąć sankcje skuteczne właściwie. A dzisiaj Niemcy w połowie energetycznie uzależniły się od gazu. Niemcy miały być hurtownią rosyjskiego gazu i wpadły w pułapkę. Sami Niemcy są dzisiaj podzieleni i widzą to bardzo trudną sytuację. Ale cieszę się, że wielu uczciwych Niemców w demonstracjach w Berlinie, w innych miejscach manifestuje swój pogląd i kieruje, w jakim działaniu powinien i rząd niemiecki. Spójrzmy, jakie były kontakty, porozumienia premiera Tuska w kadencjach 2005-2014 czy 2015, jak bardzo polski ówczesny rząd pochylał się ku Berlinowi i gdyby była kontynuacja rządu Platformy i PSL-u, do dzisiaj nasze państwo byłoby bezbronne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stanął na wysokości zadania.
Stajemy się niezależni
energetycznie. Mamy coraz bardziej zwiększone środki na naszą armię. Ostatnio przyjęta ustawa ma gwarantować nasze bezpieczeństwo, naszą suwerenność nie tylko energetyczną, ale nasze bezpieczeństwo granic. Mamy wschodnią granicę Unii Europejskiej, wschodnią granicę Paktu Północnoatlantyckiego. Rząd polski z premierem Morawieckim, z prezydentem Andrzejem Dudą zrobił bardzo wiele w sprawie bezpieczeństwa naszego państwa. Wszystkich o docenienie tych skutecznych działań.
Panie ministrze, a czy w tej sytuacji, w której się teraz znaleźliśmy, kiedy budżet państwa ma tak dużo wydatków, czy nie przydałyby się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?
Panie redaktorze, szanowni państwo, w obecnej sytuacji, mając na względzie też naszą sytuację gospodarczą, plan odbudowy, jak również dzisiejszą sytuację związaną z konfliktem na Ukrainie, te środki dla naszego państwa należą się. One są niezbędne. Jeżeli mówimy o humanizmie, o wartościach, o demokracji, to Komisja Europejska w trybie pilnym powinna kierować te środki.
Niestety nie kieruje, a Donald Tusk właśnie w tym sobotnim wystąpieniu wspomniał, że wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, wypłata tych pieniędzy jest uzależniona od przyjęcia nowych regulacji w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy nie warto byłoby pójść na układ z Brukselą, żeby szybko przepchnąć przepisy, jakieś zmiany wprowadzić w tym zakresie, żeby te pieniądze otrzymać?
Panie redaktorze, rząd prowadzi stosowne rozmowy i musimy poczekać na ich efekt. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast jeszcze raz proszę o zrozumienie. Te środki są konieczne i państwa Unii Europejskiej nie mogą dwulicowo patrzeć na tą bardzo trudną sytuację. Jest, jeżeli mamy bronić Europy, tutaj granicy wschodniej NATO, te środki jak najszybciej powinny być przekazane dla naszego państwa. Nie czas sadzić róże, jak płonie las.
Poseł Robert Winnicki, jak ocenia tę politykę Unii Europejskiej, nawet też w sprawie Krajowego Planu Odbudowy?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Unia Europejska daje pieniądze, które pochodzą z naszych podatków przede wszystkim i ze wspólnego długu. To nie są pieniądze, które eurokraci gdzieś wyczarowują, nie wiadomo skąd, tylko są to pieniądze, które Polacy będą musieli uiszczają w podatkach i w eurodługu. Więc w moim przekonaniu nie powinniśmy sprzedawać suwerenności i zdolności do stanowienia prawa, również w zakresie sądownictwa, za te pieniądze.
Ale klamka zapadła, Krajowy Plan Odbudowy jest przyjęty.
No, Morawiecki skapitulował, zgodził się, ograniczył radykalnie naszą suwerenność fiskalną tą zgodą w 2020 roku.
I co teraz? Powinniśmy otrzymać te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?
Nie, panie redaktorze, powinniśmy mądrze prowadzić naszą politykę gospodarczą, a nie żebrać u brukselskiej klamki, dlatego że to tylko pogłębi nasze uzależnienie.
A czy to nie jest tak, że skoro już ten Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, zaakceptowany, teraz niezależnie od tego, czy te pieniądze do nas wpłyną, czy do nas nie wpłyną, będziemy musieli spłacać te kredyty, o których pan wspomniał?
Panie redaktorze, nie należy uczestniczyć w tych mechanizmach, ani tych spłat kredytów, ani też nie należy uczestniczyć dalej w tych obłędnych mechanizmach, chociażby pakietu klimatycznego czy Fit for 55. Trzeba zauważyć, że to rujnuje naszą gospodarkę i że Unia Europejska w tym zakresie tak naprawdę bardziej szkodzi niż pomaga, jeśli chodzi o rozwój Polski. I w tej sytuacji, w której i obłędna polityka uzależniania od rosyjskich dostaw surowcowych i polityka wygaszania, ta obłędna niemiecka energiewende, wygaszania energii atomowej, walki z polskimi kopalniami węgla i tak dalej, ponosi totalną porażkę, my nie możemy iść dalej w tym samym rydwanie. I trzeba powiedzieć Brukseli, że na to zgody naszej nie ma i nie będzie.
Prawo i Sprawiedliwość również zaznacza, że ta polityka energetyczna sprawia, że za energię, gaz, prąd płacimy coraz więcej.
Płacimy coraz więcej i co więcej, płacimy głównie Rosjanom. No, płacimy głównie Rosjanom, stąd powtarzam, że polityka unijna tak zwanych zielonych w Unii Europejskiej, którzy również w polskich partiach mają swoich przedstawicieli, to jest polityka de facto finansowania Kremla. No to jest jedna wielka katastrofa.
Wzrost cen energii wpływa na coraz szybszą inflację, coraz bardziej ten koszyk produktów podstawowych jest droższy. No i teraz wzrost cen ma hamować tak zwana tarcza antyputinowska. Premier poinformował między innymi o możliwych dopłatach do nawozów dla rolników. Teraz oni muszą wydawać na nie rekordowe kwoty, ale wciąż czekamy na decyzję znów Komisji Europejskiej w tej sprawie. Bez niej wypłaty się nie rozpoczną. Zatem jak oceniać szansę, że te dopłaty będą? Minister Lech Kołakowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, rząd polski jest przygotowany do tych dopłat, ale chcę przypomnieć, że wzrost o 1100% cen gazu bezpośrednio wpływa praktycznie 80-90% kosztów produkcji nawozów sztucznych, to jest cena gazu. I tu ta sytuacja jest sytuacją nadzwyczajną. Nie z winy polskiego rządu, tylko z ceny gazu ze wschodu. I właśnie wszelkie uzależniania się energetyczne powodują tak drastyczne sytuacje. Dotyczy też naszego kraju, ale w szczególności państw Unii Europejskiej. Jest zaproponowana propozycja pomocy, dopłat tak zwanych drożyźnianych dla rolników celem zrekompensowania bardzo wysokiej ceny nawozów. Ale chcę powiedzieć, że ten dodatek będzie mógł być wypłacony, jeżeli zaakceptuje to Komisja Europejska. I tu proszę o zrozumienie. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i tego typu posunięcia finansowe muszą uzyskać zgodę Komisji Europejskiej.
A czy resort rolnictwa ma jakieś sygnały? Jaka będzie decyzja Komisji?
W przeciwnym przypadku, po udzieleniu pomocy, przy braku zgody Komisji Europejskiej, rolnicy musieliby zwracać te środki. Panie redaktorze, szanowni państwo, drodzy koledzy, czyżby nam o to chodziło? Powtórzę, jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej i musimy uzyskać zgodę Komisji na wprowadzenie tej pomocy finansowej. Chcę przypomnieć, jest taka propozycja, aby na hektar gruntów ornych rolnik otrzymał 500 zł, na użytki zielone 250 zł. Nie będę w tej chwili tu wchodził w szczegóły, ale jest to bardzo zasadnicze i chcę powiedzieć, że dofinansowaniem tym będą objęte gospodarstwa rolne do 50 hektarów. Jest to najbardziej efektywna i skuteczna pomoc. Myślę, że niezwłocznie, myślę, że jeszcze w tym tygodniu powinniśmy otrzymać informację, mam nadzieję, zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie tego mechanizmu finansowego wspierającego polskich rolników. Jest to konieczne. Jest to nieodzowne, nie wyobrażam sobie innej decyzji Komisji Europejskiej.
Ale sygnałów żadnych pan jeszcze nie otrzymał,
znaczy,
z Brukseli.
Na pewno będzie oficjalny komunikat, o którym no trudno na tą chwilę powiedzieć, bo na dzień dzisiejszy jego nie ma. Ale też ten problem dotyczy nie tylko polskich rolników, ale również rolników w innych państwach Unii Europejskiej. Chcę przypomnieć tutaj, że nasze zakłady produkują nawozy mineralne, natomiast w większości zakładów na terenie Unii Europejskiej wstrzymano produkcję nawozów sztucznych. Jest to bardzo trudna sytuacja dla rolników właśnie w Europie Zachodniej. Natomiast tutaj musimy wykazać się dojrzałością, cierpliwością, no podejmować działania wspierające rolników, które wychodzą naprzeciw tym kryzysom i z tego rząd się wywiązuje, w tym resort rolnictwa. No ja powtórzę, że obowiązkiem polskiego państwa, rządu, resortu rolnictwa, rozwoju wsi jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywności dla Polski i Polaków.
No właśnie, jak z tym bezpieczeństwem jest w obliczu wojny na Ukrainie? Są informacje, że są załamane łańcuchy dostaw.
Mamy nadwyżki produktów roślinnych i produktów zwierzęcych. Mamy rezerwy. W tej chwili sytuacja w zabezpieczenie żywnościowe jest dobra, mogę powiedzieć. Jesteśmy w stanie wyżywić tych uchodźców, którzy do nas przybyli, nawet jeszcze większą ilość uchodźców. Natomiast musimy wszyscy dbać o to, aby każdy hektar, każdy ar, każdy metr kwadratowy gruntów ornych był zasiany w tym roku w Polsce. Chciałbym, aby też tą możliwość mieli uprawiający rolę na Ukrainie, żeby tam też dokonano zasiewów. Gdyby to nie nastąpiło, świat, czy znacząca część świata, która opiera swoje bezpieczeństwo żywnościowe na zbożu ukraińskim, może mieć bardzo poważny kłopot. Tu w tej sytuacji resort rolnictwa wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, widzi możliwości zagrożeń i podejmuje skuteczne działania przeciwdziałające tym kryzysom. Mamy zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe w znaczącym stopniu, to mówi oficjalnie.
Czekamy zatem na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie dopłat do nawozów, a jak zapisy tarczy antyputinowskiej ocenia poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski?
Panie redaktorze, trochę zapomniał pan o mnie w tym poprzednim pytaniu, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, więc jeżeli pan pozwoli, to wrócę do tego tematu.
No tak,
tematu.
Króciutko, bo
770 miliardów złotych leży w Unii Europejskiej, z których Polska powinna korzystać. Chciałbym przypomnieć, że KPO jest to fundusz, który ma pomóc Polsce odbić się, głównie polskiej gospodarce oczywiście, po tym kryzysie covidowym. I te pieniądze powinny już do Polski płynąć. Nie płyną dlatego, że rząd PiS-u, w szczególności pan minister Ziobro, upierają się przy tym, aby zostawić w Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną, która według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest nielegalna.
I jeszcze dodatkowo, panie
redaktorze, milion euro dziennie od listopada płacimy kar za to, że ta izba dyscyplinarna jest. Więc tutaj na szybko licząc, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, 5 miesięcy, 150 milionów milionów euro musimy już dopłacić do tego, czyli 150 milionów euro Polska otrzyma mniej z Unii Europejskiej, mniej na rozwój gospodarczy. Bo tutaj, jeżeli chodzi o środki KPO, ale jeszcze czekamy oczywiście na pomoc dla Ukraińców, bezpośrednio również dla Polski, bo Polska wydaje pieniądze z budżetu, ale to również Unia solidarnie powinna pomóc nam ten byt dla Ukraińców zapewnić.
Panie pośle, a czy ocenia pan jako poważne zestawianie rzekomego kryzysu w sądownictwie z kryzysem uchodźczym, z którym teraz mamy do czynienia i obliczem wojny?
Panie redaktorze, ale już od lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce zawiesić Izbę Dyscyplinarną i tutaj...
Jakby tak zawiesić na szali te dwa problemy, ale to byłaby równowaga.
Panie redaktorze, od lipca, wie pan kiedy był lipiec? 9 miesięcy temu. To już dawne czasy archaiczne. To wtedy powinna Polska już zakończyć ten spór z Unią Europejską i wtedy by nie było problemu. Jeżeli pan szuka porównań, to dlaczego w lipcu tego nie zrobiliśmy? Proszę bardzo, trzeba było to zrobić. My jako opozycja byliśmy gotowi. My jako opozycja przedstawiliśmy projekty ustaw. Zresztą na przyszłym posiedzeniu Sejmu będziemy o tym debatować, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego nie debatujemy o tym 7 miesięcy, 8 miesięcy, 9 miesięcy temu? Zlikwidujmy tę izbę i dajmy Polsce zastrzyk gotówki, unijnej gotówki, która tylko i wyłącznie czeka, aby Polacy mogli ją wykorzystywać.
Moim zdaniem uzależnianie wypłat z KPO od sytuacji w polskim sądownictwie jest niedorzeczne, ale to jest moja opinia. A jeżeli chodzi o tak zwaną tarczę antyputinowską, to są dobre rozwiązania, w tym też tutaj cytat, derusyfikacja źródeł energii.
Nie, no oczywiście, że trzeba derusyfikować źródła energii, ale chciałbym zauważyć, że nadal płynie, znaczy jedzie torami węgiel z Rosji do Polski, płynie gaz, więc mam nadzieję, że z tym też coś rząd polski zrobi, jeżeli mamy derusyfikować kompletnie i uniezależnić się od tych źródeł energii. Jeżeli chodzi o pomoc dla rolników, oczywiście trzeba pomóc dla polskich rolników, bo ja również rozmawiam z rolnikami i te ceny nawozów, które wzrosły o kilkaset procent, są po prostu nie do udźwignięcia dla polskiego rolnika, więc mam nadzieję, że fundusze wsparcia zostaną wprowadzone jak najszybciej, chociaż ja tutaj nie jestem pewien, czy musimy czekać na opinię Komisji Europejskiej, bo mamy przecież...
Tak, musimy.
Mamy przecież te fundusze strukturalne, panie ministrze, czyli dopłaty do hektara i z tego co wiem, to ten limit maksymalny nie jest osiągnięty, jeżeli chodzi o państwo polskie. Państwo polskie nie dopłaca maksymalnie do hektara.
Jeżeli mówimy o dodatku drożdżowym do nawozów, jest to wymóg, musimy poczekać na decyzję Komisji Europejskiej.
No tak, ale ja tutaj mówię o innym rozwiązaniu, że jednak moglibyśmy jednak powiększyć tą dopłatę do hektara z funduszy tak zwanych strukturalnych.
Znaczy, mówię o działaniu prawnym. Musimy się opierać tylko na działaniach prawnych. Tym
sposobem byśmy uniknęli tej opinii. No mam nadzieję, że te środki jak najszybciej popłyną dla polskich rolników,
aby mogli uprawiać
rolę, no bo to jest oczywiście ogromny problem, jeżeli te plony nie wyrosną, no to my jako Polska, ale jako Unia Europejska również będziemy mieć z tym ogromny problem żywnościowy, więc tutaj trzymam kciuki za to, żeby ta decyzja została podjęta jak najszybciej.
Jeszcze na sam koniec o komentarz do tak zwanej tarczy antyputinowskiej proszę posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
Szanowni Państwo, tarcza antyputinowska to retoryka. Praktyka musi być oczywiście bardzo jasna. Tą praktyką jest silna polska armia, na którą trzeba debatować i trzeba kreślić plany realne. Nie wszystko, co zostało zapisane w ustawie o obronie ojczyzny, jest dostosowane do realiów i nad tym trzeba dyskutować i poprawiać tę ustawę, a przede wszystkim poprawiać jakość zakupów dla polskiej armii. Natomiast jeśli chodzi o działania na polu energetycznym, no cóż, 30 lat krew w piach, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej i tu się kłania problem. Niezrozumiałe dla mnie jest, dlaczego mamy kolejne 7 lat, tym razem z rządów PiS-u, stracone w tym zakresie. To jest również element bezpieczeństwa. Niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego jeszcze nie alarmujemy jako Polska w sprawie największego rezerwuaru ropy, jaki w tej chwili jest na świecie, to znaczy Iranu. To trzeba ich najszybciej doprowadzić do podpisania porozumienia z Iranem, zniesienia sankcji na ropę irańską, dlatego że to jest ten element, który pomoże Europie uniezależnić się od ropy rosyjskiej.
Czyli dywersyfikacja źródeł energii, tak? A jeżeli chodzi o dopłaty do nawozów?
Dopłaty do nawozów jak najbardziej w tym momencie są potrzebne. I powiem tak, no znowu, widzimy jak ta Unia teraz smakuje. Widzimy jak ta Unia smakuje, że nawet jeśli chodzi o pomoc polskim rolnikom, to trzeba się pytać Brukseli w najdrobniejszej sprawie. To jest niestety, proszę Państwa, cena utraty suwerenności. Długofalowo oddawanie kolejnych kompetencji do Brukseli niestety kosztuje dużo drożej niż jeden czy drugi zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej. Zdajmy sobie z tego wreszcie sprawę.
Taka jest opinia posła Konfederacji Roberta Winnickiego, któremu serdecznie dziękuję za udział w audycji. Dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno zdanie, jeżeli można. Panie redaktorze,
bardzo króciutko
państwo,
jedno zdanie, panie ministrze.
Drodzy koledzy, rząd stoi na straży bezpieczeństwa polskich granic, rząd stoi na straży zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Polaków, jak również podejmuje konkretne rozmowy z partnerami z Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi, innymi państwami, żeby tworzyć bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej
i miejmy nadzieję, że będą skuteczne te wszystkie działania.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościliśmy w studiu w Łomży wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
W studiu w Białymstoku gościliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie.
A online gościł u nas poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
Kłaniam się, do widzenia państwu, miłego tygodnia.
I również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, życzę udanego popołudnia.